Otwórzmy Księgę Izajasza, 30 już, drugi rozdział. Minął Was rozdział 31, że tak powiem. Pomyślmy o takich sytuacjach w naszym życiu, kiedy coś nowego ma mieć miejsce. Na przykład ostatnio zdarzyło się, kupiłem auto. To wydaje się taka normalna rzecz, kupowanie dzisiaj auta czy sprzedaż. Niemniej jednak w naszym przypadku to było już kilkanaście lat, kiedy nie zmieniałem żadnego auta. Co się dzieje w naszych głowach, kiedy mamy coś nowego? No chcemy, żeby wreszcie nadszedł taki nowy porządek, prawda? I dzisiaj rano właśnie Halinka się zdziwiła, kto to wysiada z takiego pięknego auta, a to my. Ale pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, to oczywiście porządek w tym aucie. Tam trzeba było jeszcze, on był już wysprzątany, ale jeszcze raz musiałem odkurzyć, ułożyć to tu, to tam, tu półeczka na to. Mam ochotę na nowy porządek, prawda? Kiedy wchodzimy w coś nowego, ja chciałbym uporządkować to od razu, tak? Tu pomalować, tu wbić gwóźdź. To ma mieć jakiś, to ma wprowadzić nowy porządek w moim życiu. I za każdym razem mamy marzenie, mamy nadzieję, że teraz będzie już fajnie. To będzie właśnie to, na co czekałem. Dlatego właśnie jak wysiedliśmy z samochodu, widać było moje starania. Słońce zaświeciło, poświeciło tu brudy, tu pochody. Jakieś tak po prostu nieładnie to zrobiłem. I tak to jest, jeżeli chodzi o nasze porządkowanie. Nasze porządkowanie nigdy do końca nie jest idealne. Nigdy do końca nie jest idealne. Zawsze jest coś. Inne są takie, myślę, o wiele poważniejsze kwestie, na przykład nasza Estera, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, wychodzi za mąż, tak? Kobieta się wychodzi za mąż 31 sierpnia, także ostatnia, trzecia córka wydana. I to też jest, no wiem, jak ona opowiada, zresztą ja sam pamiętam, jeżeli wchodzimy w związek małżeński, tak? Tu ktoś zapowiada się, no to będzie jakiś nowy porządek. Nareszcie moje życie będzie uporządkowane. Liczymy na to, prawda? Nie wchodzimy w jakąś nową rzecz. O, nareszcie kupiłem sobie jakiegoś grata, który będzie mi się nieustannie psuł, prawda? Albo wchodzę w związek małżeński. Super, tam będę miał same problemy. Nareszcie będę mógł rozwiązywać mnóstwo problemów. Nikt takich myśli nie ma normalnie, prawda? Wchodzimy w nowe z nadzieją, że teraz będzie uporządkowane. Że teraz wreszcie nie będzie chaosu, że będzie coś pięknego. Zgadza się? Prawda? No, z wyjątkiem, kiedy rodzą się dzieci, to wiemy, że nie będzie. W porządku. Przez długi czas. Mamy taki tytuł dzisiejszego tego naszego rozważania z Izajasza 32 rozdział. Większość tych rozdziałów zaczyna się tutaj biada, biada, biada. Właśnie 31 rozdział, później jeszcze 33. Tu mamy takie, nagle takie wtrącenie, jakby perspektywa Bożego porządku, ale też i Bożych warunków. Król z Prawa i Sprawiedliwości to nie jest prezes, to król i to nie jest to, co wam do głowy przychodzi. Ale tu jest właśnie, zaczynamy od króla, który jest sprawiedliwy i kończy się cały ten rozdział w 20 wierszu. Będziemy czytali o szczęściu. Szczęśliwi jesteście. Tak? O to właśnie nam chodzi. Prawda? Chodzi o jakiś taki porządek w naszym życiu, który będzie prowadził do szczęścia. Proste. Prawda? Każdy z nas o tym marzy. Każdy czegoś takiego w swoim życiu szuka. Więc czytamy w taki sposób. Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie każdy jak kryjówka przed wiatrem, jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na suchym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionych. A, przepraszam, zapomniałem jeszcze, że mam dwa takie wstępne slajdy. Na pierwszym siedzi król Dawid. Tak? Bo jeżeli myślimy też, na przykład jedną z rzeczy, które mamy nadzieję, że uporządkuje nasze życie, to są nowe rządy. Prawda? Chociaż w Polsce też to nie działa, już nikt chyba nie ma nadziei, że będzie lepiej, ale to jest wzorcowy król. Kiedy porównywano wszystkich innych królów, mówili jak Dawid albo zupełnie nie tak jak Dawid. Prawda? To był król wzorcowy. Ale ten król, Dawid, widział, patrzy na swoje ręce i jego ręce ociekają krwią. I on widzi, ile krwi przelał w swoim życiu i wręcz Bóg do tego się odnosi. Mówi, ty mi świątyni nie zbudujesz, za dużo jest krwi na twoich rękach. Pamiętamy, prawda? Ale ten król, Dawid, jego cechą charakterystyczną, to jest niesamowite, że on bardzo często widzi króla nad sobą, widzi Boże dekrety, postanowienia, Bożą władzę. Na następnym slajdzie on widzi właściwego króla na tronie. To widział tak samo Abraham, to widział Mojżesz, to widział właśnie Izajasz, tak samo czytamy w Ewangelii Jana, że Izajasz widział chwałę Pana Jezusa. Dawid w swoich psalmach, kiedy opowiada, on tak naprawdę prorokuje. Psalmy są proroctwem na temat Pana Jezusa, Jego rządów. Tak? Jeżeli ktoś tutaj na ziemi, porównajmy sobie, ma wielką władzę. Jakie jest to przysłowie? Władza psuje, a władza absolutna? Psuje absolutnie. Prawda? Faraon. Co faraon postanawiał sobie? Jestem Bogiem. Prawda? Cesarze. Neron. Jestem Bogiem. Prawda? Kto ma władzę, temu ta władza uderza do głowy. Zwróćcie uwagę, tak nawiasem, Dawid to nie jest tylko jakiś mały króliczek, tak? To jest tak samo król, ale on widzi nad sobą władzę absolutną. To jest ważne, bo do tego będę chciał też się odnieść później, kiedy będziemy to rozważali i kiedy będę chciał pokazać jeszcze na jedną osobę w związku z tym. No dobrze, więc to było, możemy iść dalej. To jest ten fragment, który przeczytałem, pierwsze dwa wiersze. I widzimy króla, książąt, uosobienie władzy. Jest sprawiedliwość, jest prawo, tak? I według tego wszystko się dzieje. I później właśnie mamy wymienione kryjówka, schronienie, strumień, cień. No taka oaza szczęśliwości, można powiedzieć, prawda? Które się przytrafiają, mogą się przytrafić komuś, kto będzie miał takiego króla, taki porządek w swoim życiu. Tu możemy przypomnieć sobie tylko znowu, skąd oni to brali, tak? Izajasz na przykład. Skąd oni to brali? Więc Bóg im pokazywał, to jest moja władza, to jest moje panowanie. I zawsze była o tym mowa. W Piśmie Świętym zawsze była o tym mowa i tego nie można nie zauważyć. Musimy widzieć władzę Boga, Jego suwerenność. Była taka historia z Lutrem i Erasm z Rotterdamu. Erasm z Rotterdamu, taki światły umysł, ale Luter mu napisał kiedyś, twoje myśli o Bogu są zbyt ludzkie. Erasm się obraził, bo to syn górnika, tak mu powiedział. Tak? Ale to była prawda. Można być wielkim umysłem i wszyscy znają takie nazwisko Erasm z Rotterdamu, ale Luter mu napisał, twoje myśli o Bogu są zbyt ludzkie. My musimy mieć właściwą perspektywę naszego Boga. To jest lekarstwo, to jest ratunek na każdą kwestię naszego życia. Każdą kwestię, podkreślam, i nie przejęzyczam się, nie uogólniam zbytnio. Naprawdę, jeżeli widzimy Boga takim, jakim powinniśmy Go widzieć, to jest właściwa pozycja dopiero w naszym życiu, właściwy stan. Więc tak to widzieli również w Ewangelii Jana, na przykład Jan Chrzciciel, ale sam Pan Jezus przychodzi i zapowiada, słuchajcie, przybliżyło się. Co się przybliżyło? Właśnie Królestwo Boże. Boże Królowanie. Sam Pan Jezus uczy swoich uczniów później dalej. Jak macie się modlić? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje, prawda? Przyjdź Twoje Królowanie. To jest jakby pierwsze prawie nasze pragnienie i potrzeba. Boże Królowanie, Boża władza w naszym życiu. Ale też mamy ostrzeżenia. I to ostrzeżenia nie dla ludzi, którzy są w świecie, tylko dla ludzi, którzy są w Kościele. Jak na przykład ten werset z 1 Koryntian 15:50, że kto nie odziedziczy królestwa. Tak? Ciało, to skażone, to co żyje po prostu jakby niby mówią, że jest Bóg, tak? Są w zborze, ale tak naprawdę nigdy nie uznali do końca Bożej władzy, Bożego panowania. I to jest nasz największy problem w naszym życiu. Więc to jest pierwsza rzecz. Widzieć tą Bożą władzę. Nie widzieć tego. Nie. Drugi człowiek, najukochańszy, nie jest spełnieniem. On jest jakimś uzupełnieniem. Jest bardzo ważną rzeczą, to brzydko tak brzmi, bardzo ważnym elementem, który Bóg używa w naszym życiu. Człowiek kształtuje drugiego człowieka, jak żelazo ostrzy żelazo. Amen. Ale Bóg musi być na pierwszym miejscu, Jego władza i widzenie Go w Bożej perspektywie. No dobrze, ale to na razie zostawiamy. Idźmy dalej, co się będzie działo. Pozytywne rzeczy. Trzeci, czwarty wiersz. Robiłem to w innej prezentacji i to obcięło mi pewne rzeczy do pokazania. W każdym razie wyszczególnione są elementy naszego ciała. Oczy, uszy, umysł, język. Tak? Oczy tych, którzy widzą, nie będą oślepione. Uszy tych, którzy słyszą, będą uważnie słuchać. Umysł skwapliwych zyska właściwe poznanie, a język jąkałów będzie mówił szybko i wyraźnie. Może zanim zaczniemy z tym pytaniem, proszę powiedzieć mi, a co to są skwapliwi? Co znaczy skwapliwy? Kto wie? Tylko nie musicie definicji dawać. Jaki? Skwapliwy? Ja nie wiedziałem. Musiałem sprawdzić w słowniku, bo nie znam takiego słowa. Któż to jest skwapliwy? Skwapliwy to jest taki pochopny, impulsywny, porywczy. To jest skwapliwe, okazuje się. Więc, czyli i na dodatek jeszcze jest takie tłumaczenie, że on zyska właściwe poznanie, albo inaczej będzie podejmował właściwe decyzje. Będzie podejmował właściwe decyzje. Tak? No dobrze, ale mamy to pytanie jeszcze tutaj wypisane. Po co jest ono? Jest. Bo tam coś, pewne rzeczy znikają. Po co mi te rzeczy, żeby... Po co oczy, żeby... Dlaczego oczy mają widzieć? No, głupie pytanie, ale to jest ważne pytanie. Dlaczego oczy mają widzieć? Na przykład, tak? No one służą całemu ciału, doskonale, tak? One są takim wręcz światłem dla całego ciała, jak mówi Pan Jezus, tak? Także mówi, uważaj na co patrzysz, jak patrzysz i tak dalej. Uszy. Po co nam są uszy? Pamiętam scenę z takiego filmu, kiedy starszemu panu ktoś wreszcie naprawił uszy, odetkał mu, ale mówi, nie, zatkaj z powrotem, za dużo moja żona gada. Nie chciał za bardzo. Ale generalnie te rzeczy służą nam też do komunikacji, prawda? Kiedy widzimy drugą osobę, nie wpadamy na nią, po prostu. A kiedy widzimy, no też w jakiś sposób podchodzimy do niej, ona nas przyciąga w jakiś sposób, uszy słyszymy, więc jest komunikacja, prawda? I Pan Jezus, kiedy jest powiedziane o Nim, kiedy przychodzi, On właśnie to robi. Otwiera oczy, język porusza człowieka, uszy, prawda? Te wszystkie elementy są tam w tym Jego znakach, można powiedzieć, znakach mesjaństwa. Znaki mesjaństwa. I oczywiście, że jest to tylko znak, tak? Bo to, że ktoś jest niewidomy, nie znaczy, że jest poza Bożym działaniem, prawda? To, że ktoś jest, ma jakąś wadę, powiedzmy. Ale to nam tylko mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy w pełni funkcjonowali w relacji, ale przede wszystkim z Nim. Prawda? Bóg chce relacji z nami. Dlatego chce otworzyć nasze oczy, otworzyć nasze uszy, tak samo umysły albo serca, żebyśmy nie byli zbyt pochopni, żebyśmy nie byli raptowni, tylko żebyśmy umieli podejmować właściwe decyzje. I szczególnie te decyzje, które dotyczą pójścia za Bogiem, opowiadania się za Nim. I wreszcie język jąkałów też będzie mówił szybko i wyraźnie. No też takie pytanie, po co? Może niektórym lepiej byłoby zabrać ten język. Ale ta płynność mówienia, to jest... Czy to nie jest ból nieraz w naszym sercu? Ile osób mówi, ja nie umiem się wysławiać. I Bóg wcale nie uzdrowił jąkania się Mojżesza. Bogu to nie przeszkadzało. Ja właśnie takiego cię lubię, mówi. Tak? Albo Jeremiasz, który mówi, jestem zbyt młody, nie potrafię tam coś czegoś robić. Bogu to nie przeszkadza. Ale Bóg, oczywiście jest powiedziane i to w Starym Testamencie, w Psalmach i w Nowym Testamencie, że Bóg chce chwały z naszych ust. Chce, żeby to się wydobywało z nas. Żebyśmy wyrażali Bogu chwałę, uznanie. Żebyśmy Go nazywali, kim On dla nas jest. Jak często modlimy się i zastanówmy się, jak, no, czy wyrażamy Bogu, kim On dla mnie jest. Czy wyrażamy to, co On dla nas znaczy. Po to Bóg dał nam właśnie usta. Po to taka relacja jest najważniejsza. Wskoczę na takie małe, przedstawię wam pewne osoby. Drugie zdjęcie zniknęło zupełnie, ale dobrze, że chociaż jedno. Sabina Richard Wurmbrand. Musiałem się uczyć tego nazwiska. Czy komuś coś to mówi? Sabina Richard Wurmbrand. Więc to, są to czasy powojenne w Rumunii. Oni są właściwie Żydami, ale ateistami, którzy nawracają się do Chrystusa, nawracają się radykalnie. On jest pastorem w zborze luterańskim. Jest taki moment, ja już kiedyś to mówiłem, bo czytałem o tym, a teraz znalazłem film i jeszcze inne rzeczy, które o nim poczytałem. Jest taka, no, komuniści, tak to powiedzieć, Rosjanie zebrali przedstawicieli kościołów w jednym miejscu i oni mieli wyrażać swoje pochwały dla komunizmu, tak, socjalizmu, komunizmu. To wszystko było transmitowane przez radio i wreszcie on, żona mówi do niego, jak ty nie wstaniesz, to nie wiem, coś tam mu zagroziła, jak nie powiesz prawdy o Chrystusie. On mówi, wiesz, czy to będzie, jak to, że to nas będzie kosztowało? No mówi, wiem. Ale najważniejsza jest prawda o Chrystusie. I on wstaje i przemawia tam. Jest film, właśnie myślałem, jakiś miałem jeszcze pokazać link, zapomniałem. Jest link na YouTubie. Nazywany jest Tortured for Christ, czyli torturowany dla Chrystusa. On wstaje, przemawia, opowiada się za Chrystusem, to ludzie słyszą. No i niedługo potem jest aresztowany. 29 luty, on, kiedy go aresztowali, on się śmieje. Oni aż się przestraszyli, dlaczego on się śmieje. Mówi, dlatego że są Boże obietnice na każdy dzień roku, również z dniem przestępnym. A to jest 29 luty i tak akurat był rok przestępny. I powiedziane było, nie bój się, jestem z tobą, nie opuszczę cię. 14 lat spędził w więzieniu, nie wiedząc, co się dzieje z jego żoną. Jego żona nie wiedziała o nim. Ona też jest w więzieniu w międzyczasie. Ich dziecko, tu nie ma na zdjęciu ich dziecka, ich syn jest, no, właściwie sam. Tak? Oni są w więzieniu. 14 lat, to było nie tylko siedzenie w więzieniu, to było tortury. Za to, że opowiada się za Chrystusem. I zaraz powiem dlaczego. Niedawno, to jest stosunkowo 2001 rok, jeszcze można zobaczyć filmy z nim, kiedy on przemawia. Niesamowicie pogodny, szczęśliwy, radosny człowiek. Co on jeszcze zrobił, jeżeli jeszcze tak wejdę w takie, bo jest takie dużo takich różnych szczegółów. Między innymi, kiedy już był uwolniony, wyszedł z więzienia, zaproponowano im wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wyjechali do Stanów Zjednoczonych, ale czuli się tam źle. Mówi, żona mówi, czuję, jak diabeł nas tu usypia. Mówi, wróćmy tam, gdzie byliśmy prześladowani. I wrócili z powrotem do swojej misji, do kraju, gdzie właściwie w dalszym ciągu ryzykowali życiem, jeżeli chodzi o swoją postawę i opowiadanie się za Chrystusem. Do nich wrócę. Chciałbym wam tylko ich przedstawić. Warto to nazwisko sobie napisać, jeżeli ktoś ma dostęp do internetu. To będzie oczywiście Richard, pisane po angielsku. I można ich zobaczyć w internecie w różny sposób. I będę do nich się odnosił. 5 i 6 wiersz. Mówiliśmy o tym, po czym potrzebne są te elementy naszego ciała, które będą uzdrowione. A teraz 5 i 6 wiersz. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, o łotrze nie będą mówili, że zacny. Bo głupi mówi rzeczy głupie, a jego serce knuje złość. Popełnia niegodziwość i mówi przewrotnie o Panu. Dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju. Jakie jest źródło głupoty i nieszczęścia? Jakie jest źródło tego, że ludzie cierpią w ogóle? Jakie jest źródło? Skąd to się bierze, że ludzie cierpią w jakiś sposób? Ano, głupota. Ale głupota nie polega tylko na tym, że brak mi jakiejś wiedzy, brak wykształcenia akademickiego czy czegoś w tym rodzaju. Znowu pozwólcie, że wtrącę, ale to było dosyć zabawne, kiedy akurat, oczywiście to była, musiała być ta wroga telewizja, mówiła o tym, pokazywała nieskazitelnego człowieka, jakim był marszałek Sejmu, a później się okazało, co, on, że bardzo zalatany był, jak to powiedziano, tak? Oni. Wydaje się nam, nieraz nam się wydaje, że ktoś jest szlachetny, że ktoś jest taki prawy, że ktoś jest właśnie taki, no, godny naśladowania. Później różne rzeczy wychodzą na jaw. I to jeszcze raz ciągle będziemy widzieli, powtarzali, nawet nasza najukochańsza osoba, która jest przy nas, przy naszym boku, nie jest ideałem. Oczywiście w naszych oczach może i ma być ideałem. To bardzo dobre założenie. Moja żona dla mnie jest idealna. Ja tak uważam. Ale tak naprawdę nie jesteśmy ideałami. Prawda? I musimy to wiedzieć. Ale największą głupotą, jaka tu jest, tak, i to jest takie nieszczęście naszego kraju, że powołuje się na wartości chrześcijańskie, ale można odnieść wrażenie, i to jest chyba oczywiste, że ci ludzie nie znają Boga. Nie znają Boga. Jeżeli przychodzi później cierpienie, jeżeli przychodzi niedostatek, jeżeli przychodzą jakieś złe rzeczy w życiu zwyczajnych ludzi, tak, no to skąd to się bierze? Właśnie nieprawi ludzie. Głupi to jest taki, który nie zna Pana. Głupi człowiek to jest taki, który nie ma relacji bliskiej z Bogiem. I już nawet pierwszy Kościół o tym mówi, że są, byli spośród nas, ale znaczy byli wśród nas, ale nie byli z nas. Byli wśród nas, ale nie byli z nas. To nie jest tak, że pierwszy Kościół był od razu idealny. Dalej w dalszym ciągu ta sama myśl, tutaj, 7-8 wiersz. Oręż Łotra jest zgubny, ma on zdradzieckie zamysły, chcąc nędzarzy zrujnować słowami kłamliwymi, chociaż sprawa ubogiego jest słuszna. Bo też widać nieraz, prości ludzie, to jest słuszne, zróbmy tak, a tak. Ale polityk potrafi, to się mówi, uprawiać demagogię, tak? Urabia innych ludzi po to, żeby myśleli w jego sposób, tak? Że na przykład rząd nam daje pieniądze, tak? Załóżmy, tak? Tak jest. Wielu ludzi wierzy w taki sposób. Rząd nam daje pieniądze. Tak naprawdę musi komuś zabrać, żeby komuś dać. Ale to jest tylko polityka. Ja nie chciałbym mieszać tego do polityki, aczkolwiek Biblia bardzo dużo mówi o polityce i ktoś powie, a tam nie powinno się nigdy mieszać. Jest tak, jak jest. Żyjemy w świecie politycznym. Żyjemy i jesteśmy otoczeni dookoła polityką jakąkolwiek, nawet jeżeli ktoś ma jakieś tam sprawy, no to jest polityka, prawda, danego kraju, że tak, a tak zrobią z tobą, jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy na przykład rodzinne. I teraz 8 wiersz, taki błysk światła, lecz szlachetny ma myśli szlachetne i obstaje przy tym, co szlachetne. Czyli to nie jest tylko myśl, no, coś mi przyszło do głowy fajnego, ale przyszły przeciwności, a już mi się odechciało. To nie jest tylko tak, że mówimy, tak, będę zawsze wierny, ale to jest moment, wypowiadam to. Ale tu mówi, szlachetny obstaje przy tym, co szlachetne. Nawet jeżeli mu się to nie będzie opłacało, nawet jeżeli to będzie bolało, szlachetny obstaje przy tym, co szlachetne. Idźmy dalej. 9-10 wiersz. Nagle Izajasz mówi w taki dziwny sposób. Zwraca się tutaj do kobiet ogólnie. Kobiety, córki. Ale nie zróbmy takiego błędu, żeby to myśleć, a to jest do kobiet, to nas nie dotyczy. Bardzo często Biblia w taki sposób mówi. Zresztą gdybyśmy powiedzieli w drugą stronę, często Biblia mówi bracia i to co, to kobiet nie dotyczy? To dotyczy nas jednej i drugiej strony oczywiście. Ale uwaga, jak on nazywa te kobiety tutaj? Beztroskie kobiety, powstańcie, słuchajcie mojego głosu. Córki pewne siebie, nadstawcie uszu na moje słowo. Dwa razy to jest podkreślone. Słowo, słowo, słowo. 10 wiersz. Nie dłużej niż za rok będziecie drżeć, wy pewne siebie, gdyż winobranie się skończyło, a owocobrania już nie będzie. To wygląda tak, jakby no, skończyło się winobranie i wszystko jest w piwnicy, złożone i czeka na konsumpcję. Nie, nie, wydźwięk tego jest taki, winobranie się skończyło, owocowanie już nie będzie, że nagle jakby minął czas żniwa i nic z tego nie ma. Tak, jakby pracowano, siano, później tam kultywowano, robiono, zbierano zboże i nic z tego nie ma nagle. I mówi, i to jest moment. Czekasz, zbierasz, czekasz na ten właściwy moment, kiedy wreszcie wszystko się ułoży i nagle nie ma. Nie ma. Przepada. Przepada wszystko. Możemy przypomnieć sobie chociażby 25 rozdział Ewangelii Mateusza, tam te trzy przypowieści są. Właśnie jakie są panny? Śpiące. To znowu nie dotyczy tylko panien, tylko kobiet. Tak, to dotyczy nas wszystkich. To dotyczy Kościoła przede wszystkim. Kościół niestety usypia. Kościół nie żyje wiarą. Jeżeli mówi o wierze, to bardzo często to czytaliśmy u Izajasza, manipuluje, kombinuje. Jak się tu zabezpieczyć? Tak? Jak zrobić, żeby mi było dobrze? I nawet modli się w taki sposób, Panie Boże, to i to jest do załatwienia. I to Pan Bóg ma zrobić. Nie? To jest manipulowanie. Wiara będzie ufała Bogu, choćby pełno wrogów było dookoła, choćby życie się prawie że kończyło. I to dotyczyło właśnie takich ludzi, między innymi jak ten Richard i Sabina Wurmbrand. Tak? Czy oni przestali ufać Bogu? Ufaliśmy Tobie, Panie Boże, a tu takie tortury, takie cierpienia i to się nie zmniejsza i to się nie kończy. Dlaczego? Dlaczego? Śpiące panny. Dalej była następna przypowieść o tych minach. Zakopana odpowiedzialność. I pamiętamy ten postawa tego człowieka. Mówi, wiem, jakim jesteś. To, że wiesz o Bogu, nie znaczy jeszcze, że obracasz tym, co Bóg ci dał. Bo Bóg oczekuje od nas odpowiedzialności. Odpowiedzialności. I to naprawdę dotyczy naszej rodziny, zboru, tak? Miejsca, gdzie mieszkamy, odpowiedzialności nawet i za całe miasto. W pewnym stopniu i sensie, w zależności od osoby i okoliczności. Nie zawsze tak będzie, ale Bóg mówi, to jest Twoja odpowiedzialność. Ale przede wszystkim w tym mam być człowiekiem wiary. To nie chodzi o to, że ja mam się stać politykiem, tak? Że mam tylko dbać o dobro rodziny, to ja będę się zacharowywał i tylko będzie chodziło o pieniądze. I tak można takie coś też niektórzy sobie tak wyczytują. Nie ma czegoś. Odpowiedzialność związana z wiarą, zaufaniem. I to są proste rzeczy czasami. Moja żona jest słaba z kalwinizmu. Muszę to przyznać. Ale uczy się, robi postępy. Miałem taką sytuację, teraz mieliśmy. Udało nam się pojechać nad morze. Byliśmy jeden dzień wczoraj nad morzem. Wczoraj wróciliśmy. Cudowna chwila. I to było takie, wiecie, z jednej strony taki cudowny moment, bo wzięliśmy to wiarą. Przyjechaliśmy nad morze i jedziemy nad morze. Ale leje. Leje. Przez cały czas lało. Tak? Dojechaliśmy na plażę. Leje. Na chwilę przestało, wyszliśmy z auta tylko. Znowu deszcz złapał. Wszyscy ludzie siedzą tam w jakiejś tam smażalni i cisną się pod jakimś daszkiem. I można by na tym zakończyć, bo później powiedzieć, i wyszło słońce, było cudownie. Wyszło słońce, owszem, poleżeliśmy, wychodzimy z plaży, zapomniałem zapłacić jakiegoś tam parkingu i mandat za szybą jest, nie? Panie Boże, coś tu nie gra. To tak nie powinno być. To tak nie powinno działać. Ale moja żona właśnie wtedy powiedziała, mówi tak, skoro jesteś kalwinistą, to powinieneś ufać Bogu w każdej chwili i we wszystkim. I za wszystko dziękować. To nie chodzi tylko o kalwinizm, ja sobie żartuję z tego, ale chodzi o zaufanie Bogu, prawda? Będę dziękował Mu za to, że dał mi pogodę i że mogłem spędzić piękny czas, chwilę nad morzem. Czy podziękuję Mu za to, że dostałem ten mandat, czy będę się wściekał? No jak? Łatwo jest dziękować, łatwo być wdzięcznym, kiedy wszystko gra, kiedy wszystko się układa cudownie. Panie Boże, pobłogosław tą podróż, to, żeby nam nie zaszkodziło, jak się najemy, jak nie wiem co i tak dalej. No niestety jesteśmy bardzo trywialni nieraz w naszych modlitwach i myśleniu. Ale chodzi o zaufanie też, kiedy wszystko się wali, kiedy nie jest tak, jak byśmy sobie tego życzyli. I ostatnia przypowieść, obojętność wobec potrzebujących. Te kozły i owce stoją na sądzie ostatecznym i pamiętamy, i mówię, ale kiedy Cię widzieliśmy? Gdzie Cię widzieliśmy? W jakim momencie, prawda? Odpowiedzialność wobec potrzebujących ludzi. I znowu to nie jest to, że ja muszę być politykiem, który będzie coś załatwiał i karmił cały świat, jakimś filantropem, ale chodzi o wiarę, zaufanie Bogu i po prostu, żeby Bóg nas tym prowadził. Nie chcę tego wszystkiego bardzo szczegółowo omawiać. 11 i 12 wiersz. Drżycie, wy beztroskie, przeraźcie się, wy zadufane, ściągnijcie szaty, obnażcie się, przepaszcie biodra, uderzcie się w piersi, narzekając nad. Więc nad czym powinienem narzekać, albo czego powinienem się bać? Zwróćcie uwagę, na przez cały czas mówimy o takiej stracie. Tak? Wcześniej już to owocowanie się skończyło, winobrania nie będzie i teraz będzie wymienione za chwilę, nad czym mamy drżeć i czego powinienem się bać. Czy powinienem bać się tego, że stracę zdrowie? Że stracę swoje bezpieczeństwo? Znowu wrócę do tej historii z tym Wurmbrandem. Tak? Żona mówi, opowiedz się za Chrystusem. On mówi, wiesz, że nas to będzie kosztowało? Tak. I opowiada się za Chrystusem bez względu na koszt. Ale postawa jest taka, i to jest ratunek dla głupoty. Drżyjcie, przeraźcie się. Tak? Co to znaczyło to ściągnijcie szaty, obnażcie się? Wstyd. Tak? Obnażam się, oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś tu goły chodził, ale chodzi o to, żeby przed Bogiem się obnażyć. Przed Bogiem odsłonić naprawdę duszę, jakim, co jest ze mną, uderzyć się w pierś. To jest pierwszy krok do mądrości. To jest pierwszy krok do tego, żeby wyzdrowieć z głupoty. Boże, ja nie jestem samowystarczalny. Ja nie jestem alfą i omegą. Nie jestem na tyle mądry, żeby zabezpieczyć wszystko. A nawet jeśli bym to umiał zrobić, nie chcę. Wyrzekam się tego. Chcę, żebyś Ty mnie prowadził i Ty, żebyś miał władzę nad całym moim życiem. Bo bać się, musimy, pamiętamy zawsze o tym, bać się musimy Boga. Bać się musimy Boga przede wszystkim, a nie tego, że coś stracę na tej ziemi. Następny fragment, 12, 13, 14 wiersz. Wstawiłem tam jeszcze u góry taki odnośnik do psalmu 90 i pamiętamy tam, czego uczy liczyć. Kto to w ogóle uczy, pamiętamy? Czyli to jest psalm? Mojżesza, tak? Psalm Mojżesza, to było dosyć niezwykłe. I Mojżesz mówi, naucz nas liczyć co? Dni nasze. Albo inaczej przykładać wagę do naszych dni. Tak? Po czym poznajesz, że miałem dobre życie, to był dobry weekend, dobre wakacje, że pogoda, że jedzenie, to jest cała twoja waga, cała twoja miara, którą masz? Naucz mnie ważyć moje dni, moje życie. Bo przychodzi taki czas, kiedy mówi Pan Bóg spotyka tego króla, pamiętamy tam z księdze Daniela, mówi, zważyłem cię, jesteś leciutki, ty pikuś jesteś, nic nie jesteś, nic nie ważysz na mojej szali. Tobie się wydaje, że jesteś królem, że masz wszystko pod kontrolą, nic nie ważysz. Mene, mene, tekel, uparsin. Koniec. Twoja władza się dzisiaj skończyła. Tak samo ten człowiek, który nazbierał swojego zboża i mówi, jedz, pij, duszo, teraz będziesz dopiero miała dostatnie życie. O to właśnie chodziło. Pan mu pobłogosławił. Prawda? Nie ma nic złego w bogactwie. Problem jest w tym, kiedy on myśli o sobie w taki sposób, że ja teraz mam nad wszystkim kontrolę, ja mogę się wyluzować, ja nie muszę dbać o dyscyplinę w swoim życiu. I nie muszę dbać o to, żeby przejmować się, czy coś mi zabraknie, czy nie. Więc naucz nas liczyć dni nasze. I 12 wiersz czytamy. Uderzcie się w piersi, narzekając. I teraz mamy wymienione. Nad rozkosznymi polami, nad urodzajnymi winnicami, nad rolą mojego ludu, która porasta cierniem i ostem, nad wszystkimi rozkosznymi domami, nad miastem wesołym. Bo place są opuszczone, ustała wrzawa miasta, zamek i baszta strażnica stały się na zawsze jaskiniami, miejscem uciechy dzikich osłów, pastwiskiem trzód. Aż. To będzie następny fragment, następny slajd. Więc mamy wymienione mnóstwo różnych rzeczy. Jeżeli ktoś czyta Księgę Objawienia, zaraz przypomina sobie ten moment, kiedy tam wielcy kupcy świata stoją właśnie nad Babilonem i oni patrzą, upadło, są przerażeni, że to wszystko, co przynosiło im zyski, co było dla nich, upadło. I to jest jeden moment. O iluż to rzeczach potrafimy tak powiedzieć, że spoglądamy do tyłu, patrzymy, ojejku, jakie to było piękne, jakie to było wartościowe, jakie to było wspaniałe. Przestało mieć wartość, straciło wartość. Jak teraz ponoć nabywają rządy nawet, tak to jest złoto. Coś się dzieje w bankowości. Coś się dzieje w bankowości. Tak? Kupują na potęgę złoto. To złoto również straci swoją wartość. Złoto było zabezpieczeniem dla pieniądza, którym łatwiej było obracać, prawda, niż złotem. Ale i pieniądz, i złoto, i te wszystkie wartości, w których ludzie pokładali swoje zaufanie, to wszystko padnie. To wszystko w niwecz się obróci. I zobaczcie, to 14 wiersz. W jakim czasie to jest powiedziane? To jest czas dokonany. Pałace są opuszczone. Ustała wrzawa miasta. Zamek, baszta, strażnica stały się na zawsze jaskiniami. To dokonana rzecz jest. I Izajasz to widzi jako już dokonane. Prawda? Jak czytamy Księgę Objawienia, tak samo widzimy, to już jest skończone. Pan Jezus zwyciężył. I liczy się to, ile masz do Niego zaufania, ile wiary, ile miłości i czy jesteś mądry w Nim. Mądry w Nim. Aż, 15 wiersz. Jaki cudowny moment. Izajasz ma takie niesamowite przeskoki w tej swojej narracji, w tych swoich kazaniach, można powiedzieć, wizjach, proroctwach. 15 wiersz. Aż będzie wylany na was duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem. Urodzajne pole będzie uważane za las. 16 wiersz. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Aż chce się powiedzieć takie naprawdę? A niektórzy powiedzą naprawdę. Naprawdę. To nie jest niewiadoma. Może tak się stanie. Spróbujmy, popracujmy nad tym. Może lepszy rząd to wypracuje. Może my to wypracujemy sobie i my załatwimy tą naszą przyszłość, że będzie szczęśliwa i wspaniała. Nie ma takiej opcji. Duch, to tylko duch. I to tylko duch może sprawić. To jest ten moment, kiedy staję przed Panem Jezusem samym. Staję Nikodem. Wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt takich rzeczy nie umiałby czynić, tylko jeżeli Bóg jest z nim. I Pan jest od razu mu odpowiada na pytanie, którego on nie wypowiedział. Musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się z góry. Musisz narodzić się z wysokości. Ale jak? Ale jak? Mam z powrotem wejść do łona matki swojej? Nie. Co się narodziło z ciała, co się jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Narodziny z ducha, aż duch z wysokości weźmie tę sprawę znowu w swoje ręce. Kiedy widzimy stworzenie świata, duch. Kiedy widzimy prowadzenie Izraela przez pustynię, duch. Przez cały czas Duch Święty prowadzi. Bo ci, którzy są dziećmi Bożymi, no właśnie Duch Święty ich prowadzi. Duch Święty ich prowadzi. To nie jest tylko ich optyka prawa, ich widzenie tego, jak powinno być, jak według nich powinno prawo wyglądać. To często mamy, nawet w związkach, w naszych małżeństwie, mamy takie utarte właściwie nawet wersety czasami, które serwujemy sobie nawzajem, żeby było na moje, prawda? Żeby było, żeby przechylić tą szalę na swoją stronę i wtedy będzie prawo i sprawiedliwość, jak będzie po mojemu. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Dokończmy to jeszcze. 18, 19, 20 wiersz. Zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach, w miejscach spokojnego odpoczynku, lecz las padnie znienacka, a gród legnie w poniżeniu. Szczęśliwi jesteście, gdy możecie siadać nad każdą wodą, woły i osły wszędzie puszczać wolno. No i zdjęcia też nie ma. Zamieściłem tam zdjęcie Johnny. Johnny teraz niedawno kończyła pod koniec lipca 52. rocznicę swojego wypadku. No, dziwne, że ktoś świętuje wypadek, ale ona mówi: dziękuję Bogu za to. Tak? Dziękuję Bogu za to, co się stało. Skręciła kark, jeżeli ktoś nie zna Johnny, żeby nie tłumaczyć wszystkich szczegółów, bo wszyscy znają, prawda? Historię, skacze do wody, skręca sobie kark, jest na wózku inwalidzkim, ale to, jak ją Bóg prowadzi w różnych dziedzinach, czy to jest malowanie, czy to jest śpiewanie, czy wreszcie ta cała działalność charytatywna. Tak? To są różne rzeczy, których Bóg ją prowadzi, a przede wszystkim jest wsparciem dla wielu, wielu ludzi, którzy cierpią. Ja mam 52 lata, jestem na wózku inwalidzkim. 52 lata. I gdybyśmy widzieli to zdjęcie, ona jest uśmiechnięta. Wygląda pięknie. Ale mówię o tym, dlatego że to naprawdę jeszcze ciągle mi tu gdzieś dźwięczy w uszach, kiedy czytam o tym wszystkim. Tak? Obraz jest sielankowy. Ma to wszystko skończyć się tak pięknie. Ale kiedy patrzymy na tego Richarda i Sabine Wurmbrand, czy na Johnny właśnie, to oni mówią: zaraz, coś tu nie gra. Teraz znowu byliśmy u moich rodziców, zawsze się wypytujemy o historię, jak to było, kiedy tata miał 7 lat, jak zabrali mu najpierw matkę, później ojca. Ojciec umiera w tej niewoli tam na Syberii i tak dalej, i tak dalej. Mógłby powiedzieć ktoś z nich, czy to mój dziadek, czy tata, powiedzmy, mojego taty, czy mój tata sam. Naprawdę? No gdzie to jest? Panie Boże, gdzie to jest? Czekałem na szczęście, czekałem na spełnienie. Gdzie to jest? Johnny mogę powiedzieć, no gdzie to jest? Czemu nie uzdrowisz? Czemu nie zrobisz czegoś z tym? Ano szczęście nie polega na tym, że my tu wszystko będziemy mieli tak, jak my byśmy chcieli. Szczęście nie polega na tym. Ten pokój, o którym tu Bóg mówi, zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, ten pokój przewyższa wszelkie zrozumienie. I ten Wurmbrand mówi, Jest taki moment na tym filmie nawet, kiedy wpada strażnik, ty znowu się modlisz. On mówi, modlę się o ciebie. I mówi to z miłością. I inni, czytałem też świadectwa innych ludzi, którzy mówili o nim właśnie, jak był w więzieniu, mówi, on naprawdę kochał tych strażników. Kochał swoich oprawców. Jak tak można? Kochać oprawców. Ale to jest właśnie Duch Chrystusowy. To jest właśnie ten Duch, który daje prawdziwy pokój, choćby nie wiem co. Choćby nie wiem, jakie okoliczności były. A ja będę ufał mojemu Bogu. Ja będę całe swoje zaufanie położę w Nim. Jezus jest moim Królem. Jezus jest moim Panem. I On ma pełną władzę nad wszystkim, co się dzieje. Niech nasze myśli nie będą ludzkie, zbyt ludzkie o Bogu. Niech nasze myśli wybiegną dalej do Boga, który jest suwerennym, prawdziwym Bogiem. Ale w swojej suwerenności nie jest tyranem. Jest pełen miłości, pełen współczucia i On potrafi dokonać w naszym życiu, w naszych sercach takich rzeczy, które żadne prawo i żaden człowiek, żadna rzecz nie jest w stanie dokonać. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, chcemy Tobie nieustannie dziękować za to, jakim jesteś przede wszystkim. Pozwól nam oglądać Ciebie jeszcze pełniej, jeszcze głębiej. I cokolwiek by trzeba było, Ty widzisz, przez co przechodzimy. Każdy z nas ma swoją historię, ma swój ból, ma swoje marzenia, oczekiwania. Ty to widzisz, Panie. Ale dziękuję Ci też właśnie jeszcze raz za te świadectwa, które też tutaj padły. Świadectwa tego, że Ty jesteś naprawdę ukochanym Ojcem. Twoja władza jest potężna i powinieneś nas skazać na potępienie. Ale Ty się nad nami zlitowałeś i Ty dałeś nam możliwość spotkania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż to było tak dawno temu, kiedy chodził po tej ziemi. A jednak my Go dzisiaj możemy znać. Znać naszego Pana. I już wtedy nic nie jest straszne. Już wtedy nic nas nie wybija z tego rytmu pójście za Tobą. Ale dopomóż nam też w naszym życiu opowiadać się za Tobą. Opowiadać się w zwyczajnej dyscyplinie. W zwyczajnych też gestach współczucia, miłosierdzia i po prostu obracania tym, co Ty nam dałeś. Żebyśmy nie zasnęli. Żebyśmy nie przeoczyli Ciebie przechodzącego obok nas. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała na wieki. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen.